Ostatni telefon. Wojtkowi Bellonowi. 1. Miał przed sobą 23 minuty marszu. Doskonale wiedział, ile czasu zajmuje mu pokonanie drogi z domu do studia. Gdy wymagała tego sytuacja, był perfekcjonistą, który nie pozwalał sobie na niedoróbki. Więc prawie 3 lata wcześniej, już w pierwszym tygodniu pracy, kilkakrotnie zmierzył czas, aby niepotrzebnie nie denerwować się, czy zdąży podbić kartę na portierni. Szedł, uważnie patrząc pod nogi. Topniejący śnieg tworzył na chodniku błotniste, brunatne kałuże. Andrzej nie miał zamiaru spędzić ostatniego dnia przed urlopem w przemoczonych butach, więc każdy krok stawiał bardzo ostrożnie. Gdy dotarł do przejścia, spojrzał na zegarek. Miał pół minuty spóźnienia. Na dodatek zapaliło się czerwone światło. Wiedział już, że resztę drogi będzie musiał przebyć trochę szybciej. Martwił się o swoje kupione tydzień wcześniej za 400 zł zamszowe trzewiki. Nawiasem mówiąc, najnowszy krzyk warszawskiej mody. Lecz uznał, że najważniejsze jest to, aby być w redakcji na czas. Jego kariera w radiu przypominała amerykański sen. Jeszcze 2 lata wcześniej biegał po mieście z dyktafonem i tłoczył się w korytarzach magistratu w oczekiwaniu na wypowiedzi miejscowych polityków, które mogłyby później pójść w lokalnych wiadomościach. Teraz prowadził w ogólnopolskiej stacji audycję na żywo. Rozmawiał podczas niej ze słuchaczami, wylewającymi na antenie swoje żale lub, zdecydowanie rzadziej, dzielącymi się jakąś rozsądną opinią na zadany temat. Przeważnie programy dotyczyły wydarzeń politycznych, jednak czasami zdarzały się też audycje tematyczne. Tak jak tego właśnie dnia. Do niedawna bardzo skrupulatnie przygotowywał się, robiąc spis kontrowersyjnych sądów, które cytował później w trakcie programu. Lub przynajmniej drukował na kartce coś w rodzaju zestawu pytań do słuchaczy. Teraz już nie musiał. Kredyt zaufania, jaki dawał mu dyrektor, był tak wielki, że Andrzej nie obawiał się już drobnych wpadek. O takie rzeczy musieli się teraz martwić inni. Uśmiechnął się pod nosem i energicznie wskoczył na przejście. Nie wiedział, czy to był pomysł, by poświęcić audycję depresji. Domyślał się, że to najprawdopodobniej sprawka tej starej pindy, Marczewskiej, której dyrektor radził się czasem w sprawach programowych. Idiotka, jakich mało, ale ma zaskakująco duży wpływ na starego. Trudno. Niech będzie depresja, byle tylko ten dzień szybko się skończył, myślał, przyspieszając kroku. Gdy zbliżał się do siedziby radia, powiódł wzrokiem wokół siebie. Ciężkie, ciemnoszare chmury spowijały okolice. Nagie korony drzew straszyły bezlistnymi konarami, które konwulsyjnie podrygiwały w podmuchach porywistego wiatru. Andrzej uznał, że 23 lutego idealnie nadaje się na dzień walki z depresją. Wchodząc po schodach, miał lekką zadyszkę. Po raz ostatni spojrzał na tarczę zegarka. Szedł tak szybko, że miał jeszcze ponad minutę zapasu. Energicznie pchnął drzwi wejściowe i po chwili znalazł się w ciepłym, przytulnym wnętrzu. 2. Przed wejściem do studia przyrządził aromatyczną kawę w wielkim czarnym kubku, jak zwykle. Wyjął z lodówki mleko, dolał je do pachnącego gorącego płynu i ruszył korytarzem w kierunku reżyserki. W połowie drogi przypomniał sobie, że w teczce zostawił zebrane na prędce materiały na temat depresji, których nie chciało mu się przeglądać w domu. Miał nadzieję, że trochę poczyta w trakcie audycji. Piosenki puszczane przez realizatora pomiędzy wejściami antenowymi dawały taką możliwość. Lecz teraz było już za późno, aby wrócić. Za 2 minuty miał się zacząć serwis informacyjny, podczas którego Andrzej zawsze już siedział w studiu. No, trzeba będzie improwizować, pomyślał, ale może jakoś z tego wybrnę. Przywitał się z kolegami czekającymi na niego w reżyserce, po czym wszedł do wytłumionego pomieszczenia, przepuszczając przed sobą Karola, który miał za chwilę zacząć odczytywać wiadomości. Nie potrafił się skupić na serwisie. W zakamarku